Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Mam nadzieję, że tematyka dzisiejszego wydania audycji zainteresuje Państwa. Mówić będziemy o innowacji edukacyjnej realizowanej w szkołach, które prowadzą klasy mundurowe. Spotkamy się również z osobami, które opowiedzą nam o medytacji. Zaprosimy również Państwa na niecodzienne spotkanie poetyckie. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Uczniowie zespołu szkół technicznych, pan Piątek, pan Rychta i pan Miłowski. Wybór klasy sprofilowanej wojskowo, czym był spowodowany?
W moim przypadku był spowodowany korzeniami rodzinnymi, gdzie mam część rodziny w wojsku, no i w jakiś sposób też zainteresowaniami w stronę wojska, militariów i z tego względu zdecydowałem się na innowację wojskową u nas w technikum.
Ja jestem obecnie w klasie czwartej. Chciałem tutaj przyjść do tej szkoły ze względu na to, że interesowałem się jednak troszkę tym wojskiem. Chciałem poznać, jak to jest, zobaczyć to wojsko od środka, ponieważ większość ludzi nie ma takiej możliwości w całym swoim życiu dowiedzieć się, jak to wygląda z strony takiej żołnierza, jak to jest. I dlatego też tutaj jestem.
W moim przypadku to było tak, że sprawdzałem, jakie szkoły są do wyboru i zainteresował mnie profil wojskowy, co później się okazało, że jest to dobry wybór z mojej strony i cieszę się, że mogłem przyjść do tej szkoły.
Czy szkoła spełniła oczekiwania wasze?
Po części tak. Jednakże nie chcę iść do wojska. Wybrałem jednak inny kierunek ze względu na to, że jestem na kierunku operator maszyn CNC i chcę rozwijać swoje umiejętności w tym kierunku. Jednak jest to bardzo taka ciekawa odmiana i spełniło to moje oczekiwania.
To rozumiem, że pan Piątek będzie jednak żołnierzem.
Chyba do końca nie. W międzyczasie się zmieniły zainteresowania i w tym momencie jednak do wojska mnie tak nie ciągnie jak wcześniej, ale myślę, że zależy jak to życie się potoczy, jak będzie w przyszłości, ale na pewno gdzieś tam wojska nie odrzucam w przyszłości.
A jakie pożytki widzicie w chodzeniu do klasy wojskowej?
Z pożytków to myślę, że fajnie jest chodzić w samym mundurze, bo to jednak jest przedstawienie wojska i myślę, że pokazuje to też innym osobom, które są w normalnym życiu, że jednak angażujemy się w tą rolę o profilu wojskowym.
To wygląda tak, że mamy musztrę pozalekcyjną. Jeśli jedziemy gdzieś na jednostkę, mamy jakąś defiladę, jest wcześniej przygotowane wszystko. Na lekcji jest raport składany, czyli przed każdą lekcją jest po prostu liczenie, ile jest osób, kto jest po prostu obecny, kto nie, żeby nauczycielowi złożyć taki raport. Tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o w szkole, jakie mamy tutaj takie zasady.
Czy poza szkołą macie jakieś zajęcia w terenie, na poligonie? Byliście gdzieś tam na jakieś ćwiczenia?
Poza szkołą nie ma stricte takich zajęć, ale są wyjazdy na przykład kilkudniowe. Moja klasa niedługo ma wyjazd taki trzydniowy na jednostkę strzelecką. Na pewno też jak są jakieś święta w Zielonej Górze, jak było niedawno winobranie, to nasza szkoła też się reprezentowała. Też szliśmy w winobraniu w Korowodzie.
Czy uczycie się strzelać?
Oczywiście. Co jakieś dwa tygodnie każda klasa ma ogólnie wyjście na strzelnicę na ulicy Strzeleckiej. I tam po prostu uczymy się, jak to w ogóle działa.
Na czym polega program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych?
Program zakłada wybór pewnej liczby szkół prowadzących klasy wojskowe spośród wszystkich placówek w kraju takie prowadzące i wyrażające chęć.
Waldemar Zubek, dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Po procesie selekcji wybieramy szkoły, które spełniają wszelkie warunki oraz są rozlokowane na terenie kraju w taki sposób, żeby pokrywać siecią szkół kraj, żeby na terenie wojskowej administracji, czyli na terenie na przykład WKU, była co najmniej jedna taka szkoła. Jesteśmy blisko tego celu. Szkoła taka jest wspierana zarówno pod względem sprzętowym, jak i materiałowym, na przykład umundurowanie, ale najważniejszym wsparciem jest, że szkoła jest wspierana szkoleniowo przez jednostkę wojskową. Bez tego wsparcia wydaje się, że nie ma możliwości zrealizowania zadań.
Do kogo adresowany jest ten program? Do jakich uczniów?
Program to jest adresowany do szkół, pośrednio do uczniów jednak, dlatego że do programu nie może wstąpić pojedynczy uczeń czy grupa uczniów. Do programu wstępuje szkoła prowadząca klasę jedną lub więcej, wojskowych, mundurowych. to jest dosyć istotne. Zdarzają się też klasy mundurowe, na przykład policyjne, strażackie, ale tutaj Ministerstwo Obrony ze względu na swoje właściwości zajmuje się tymi wojskowymi.
Program jest adresowany do szkół, ale na pewno uczniowie przystępujący do tego programu, będący w takich szkołach, mają jakieś korzyści. Jakie?
Korzyści są powszechne dla wszystkich uczniów klasy, natomiast bezpośrednio zależą od tego, jaką drogą zamierza uczeń pójść, bo to jest bardzo zróżnicowane. Mamy uczniów chcących wybrać drogę szkoły wojskowej i tutaj dla nich najbardziej liczą się preferencje przy naborze do uczelni. Mamy uczniów chcących związać się na przykład z terytorialną służbą wojskową, to w zależności od rejonu kraju. I tutaj daje im to przeszkolenie rzeczywiście ułatwiające wstąpienie do tej służby, a też mają oni pierwszeństwo przy takim naborze. Daje szybszą możliwość odbycia przeszkolenia wojskowego dla ucznia, który chciałby podjąć zawodową służbę wojskową. Daje możliwość przeszkolenia wojskowego i zostania rezerwistą dla ucznia, który w danym etapie życia nie planuje jeszcze kariery wojskowej, ale rozważa ją w dalszej mierze. Wreszcie daje na pewno wszystkim uczniom automatycznie przeszkolenie w zakresie zachowania w sytuacji zagrożenia.
A na czym ma polegać współpraca już konkretnych jednostek wojskowych ze szkołami?
To są elementy szkolenia praktycznego. Zasadniczo mechanizm jest następujący. Program obejmuje wiele godzin szkolenia, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. Niektóre z tych elementów szkoleniowych są już dosyć skomplikowane i wymagają zaawansowanych instruktorów, ale też pewnej infrastruktury. Na terenie szkoły można zrealizować pewne zajęcia, na przykład lekcję teoretyczną, natomiast niektórych elementów nie da się już przeprowadzić. Stąd każda szkoła takiego programu ma przydzieloną jednostkę wojskową, potocznie nazywamy ją patronacką, gdzie te elementy niewykonalne w szkole można zrealizować w ramach dni szkoleniowych w jednostce.
Akurat w przypadku zielonogórskich szkół to mamy kilka tutaj jednostek wojskowych po sąsiedzku.
No zapewne, natomiast program jest ogólnopolski i korzystając z tej okazji mówię o rozwiązaniu ogólnopolskim systemowym. Oczywiście, że województwa rozmaite mają swoją specyfikę związaną czy to z większą ilością wojsk operacyjnych, czy już z większym zaawansowaniem WOT-u, natomiast tu mówimy o pewnej średniej.
Myślę, że Państwo zauważają to, że młodzież bardzo interesuje się tak sprofilowanymi klasami. Czy wiemy, co jest powodem tego?
Mnie to cieszy, że jest wzrost zainteresowania młodzieży właśnie tymi klasami.
Ewa Rawa, lubuski kurator oświaty.
Z opinii dyrektorów szkół wiem, że są to uczniowie bardzo dobrzy. Bardzo często są to interesujące kierunki kształcenia, bo to jest tak, że ci uczniowie wybierają sobie jakiś kierunek, a ta klasa wojskowa, czyli to szkolenie wojskowe jest tak dodatkowo. To są ich dodatkowe zajęcia. Ale jest to też bardzo dobra praca wychowawcza, ponieważ no jest to coś w rodzaju kształcenia wojskowego, tak jak żołnierze są kształceni, więc ci uczniowie są bardzo chwaleni przez swoich nauczycieli, przez wychowawców, przez dyrekcję szkół i oczywiście zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby nasi lubuscy uczniowie wybierali takie klasy, a tych szkół trochę mamy w naszym województwie.
Dyplom ukończenia takiej klasy otwiera drogę do uczelni o charakterze wojskowym.
Jest to jeszcze tak mocno nieuregulowane, ale chodzi o to, że ci uczniowie, którzy przez 4 lata, czy w liceum ogólnokształcącym przez 3, bo w zależności od tego, przy jakiej szkole jest ta klasa, czy w jakiej szkole jest ta klasa, tyle trwa też cykl kształcenia. Oni po prostu przez okres pobytu w szkole są przygotowani do tego, żeby być żołnierzem. Czy zdecydują się na to i wybiorą taką uczelnię, czy samą służbę wojskową, to już zależy od uczniów, ale na pewno są lepiej przygotowani do dalszego kształcenia czy do pracy zawodowej niż taki uczeń, który nie miał możliwości kształcenia w takiej klasie. Więc na pewno łatwiej jest im się dostać na takie uczelnie, w których mogą się kształcić właśnie dalej w tych kierunkach wojskowych.
Czy same szkoły mają z tego jakieś korzyści?
Na pewno są to szkoły, które chętnie są wybierane przez uczniów, ponieważ jest to dodatkowa oferta kształcenia, wychowania uczniów i też rodzice chętnie chcą, żeby uczniowie, oczywiście nie wszyscy, ale tam, gdzie czy jest tradycja, czy uczniowie chcą się związać w swoim dorosłym życiu z wojskiem, to na pewno jest do tych szkół, gdzie są klasy wojskowe, lepszy nabór, więc dyrektorzy są zadowoleni z tego powodu, że trafiają dobrzy uczniowie.
Ten program ukierunkowany jest ze strony wojskowej na to, aby wspomagać szkoły, wspomagać te klasy, które realizują program.
Pułkownik Grzegorz Dyrka, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.
Mamy współpracę między jednostkami wojskowymi i szkołami, które realizują ten właśnie program, ale również staramy się wychowywać w duchu patriotyzmu. Uczniowie są zainteresowani. To jest ciekawe zjawisko, ponieważ dochodzą dodatkowe obowiązki dla tych uczniów, dodatkowe przedmioty, dochodzi musztra. Więc pomimo tych, można by powiedzieć, utrudnień w życiu, w kształceniu przez młodych ludzi, to jednak mundur wojskowy przyciąga.
W jaki sposób Wojewódzki Sztab Wojskowy będzie wspierał szkoły lubuskie w realizacji tego programu? Na czym to wspieranie polega?
Nasza rola to przede wszystkim przekazanie informacji, przekazanie wiedzy, jak można zostać żołnierzem w różnych formach służby wojskowej. Mówimy o uczelniach wojskowych, o sposobie i drodze zostania żołnierzem zawodowym bezpośrednio z cywila, mówimy o Narodowych Siłach Rezerwowych, mówimy również o tym, że wkrótce będą na terenie województwa lubuskiego Wojska Obrony Terytorialnej i co trzeba zrobić, żeby zostać żołnierzem.
Ilu uczniów trwa w tym przekonaniu, że chcą iść ścieżką kariery wojskowej? Czy mamy takie dane?
My dokładnie badań nie prowadziliśmy na ten temat, ale z naszych informacji wynika, że nie powiem teraz takiej konkretnej liczby czy procentowa, ale wielu z nich trafia do naszych jednostek wojskowych, ale również do uczelni wojskowych na terenie całego kraju.
Czy o pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych możemy mówić jako o innowacji edukacyjnej?
Tak, tak. Od dłuższego czasu, od kilku lat już w szkole odbywa się taka innowacja, prowadzimy takie zajęcia.
Mariusz Kita, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze.
Natomiast od zeszłego roku ta innowacja przybrała inną formę, bo dostaliśmy się do tego programu pilotażowego. I dzięki temu wzrósł prestiż tej naszej innowacji i również zwiększyły się i wzmocniły działania w tym zakresie.
Uczniów do klas wojskowych nie brakuje.
Tak, są to zawsze klasy, które cieszą się największą popularnością i wręcz w tych klasach jest zawsze nadwyżka. Także to jest naprawdę jakiś taki element, który młodzież interesuje i który przyciąga też do nas, do szkoły, do kształcenia w zawodzie.
Czy są wytrwali uczniowie w tych klasach? Kończą je po prostu?
W większości tak. Powiem tak, że jeżeli chodzi o kończenie szkoły, to wszyscy kończą. Natomiast jeżeli chodzi o innowacje, zdarzają się pojedyncze osoby, no, które gdzieś w trzeciej, w czwartej klasie rezygnują z tego programu, ale to są naprawdę sporadyczne przypadki.
Podkreślił pan, że to jest prestiż dla szkoły. Rozumiem, że nie wszystkie z szkoły miały szansę wejść do tego programu.
Tak, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, jesteśmy jedyną taką szkołą z klasami mundurowymi. Natomiast w naszym województwie lubuskim jest 18 takich szkół, z czego 6 szkół udało się do tego programu zakwalifikować. I my jesteśmy jedną z tych 6 szkół.
Ponieważ jesteśmy w Zespole Szkół Technicznych, czy to wykształcenie techniczne pomaga również w tej edukacji innowacyjnej wojskowej?
Zdecydowanie tak, dlatego że nawet patrząc na zapotrzebowanie wojska, to wojsko zdecydowanie bardziej woli uczniów po technikum bądź po szkole branżowej, bo to są osoby, które są zdecydowanie bardziej w wojsku przydatne niż osoby po liceum.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Będę rozmawiać z moimi gośćmi o medytacji. W studiu pan Gerard Błaszczak i pan Bartosz Banaszek, którzy medytują. Z czym należy kojarzyć medytowanie? Jakie są mity i fakty? Czy potrzeba do tego jakiegoś specjalnego stroju, muzyki i miejsca, czy potrzeby po prostu?
Tak naprawdę medytować można wszędzie, w każdej chwili i miejscu. Wcale nie trzeba wyjechać do Tybetu, nie trzeba nosić przysłowiowego pomarańczowego, żółtego stroju i eksponować się, że rzeczywiście się to robi. Można medytować jadąc rowerem, jadąc samochodem, nawet rozmawiając, jeżeli ktoś już jest troszeczkę zaprawiony w tym temacie. I te metody medytacji są różne. Tak, są różne dziedziny sportu, tak samo tych medytacji jest kilka. U nas nie trzeba mieć jakichś wyjątkowych predyspozycji, żeby medytować. Praktycznie nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, to mogą robić dzieci, starsi ludzie, czy są w szpitalu, czy zdrowi, czy ktoś jest bardziej lub mniej zestresowany. Właśnie ta medytacja naprawdę nie jest czymś wyszukanym.
U was to znaczy u kogo? Panie Bartoszu, to medytowanie.
My generalnie jako osoby medytujące korzystamy z techniki, która nazywa się Sahaja Yoga. Sahaja Yoga jest w Polsce, można powiedzieć, sklasyfikowana jako stowarzyszenie kulturalne. Jest to takie stowarzyszenie, w którym każdy może przyjść pomedytować. Nic to nie kosztuje, jest to całkowicie za darmo. Jest to tak naprawdę dla każdego i wbrew pozorom bardzo często słowo yoga kojarzy nam się z jakimiś ćwiczeniami, często fizycznymi, tak, z jakimś tam specjalnym strojem, z jakimś dresem, ćwiczeniami na świeżym powietrzu. I tutaj akurat jeżeli chodzi o Sahaja Yogę, to nie ma to z tymi ćwiczeniami nic wspólnego, jest to tylko trening, można powiedzieć, mentalny. Jest to tylko taka forma albo aż wyciszenia. Więc patrząc jakby na rynek tych różnych metod, tak to nazwijmy, bardzo często właśnie ludzie pod hasłem yoga kojarzą pewną jakąś tam aktywność fizyczną, tak jak dzisiaj się utarło na buty sportowe mówić adidasy, więc jest to takie, można powiedzieć, na uproszczenie. Sahaja yoga jest formą medytacji, która jest formą całkowicie bezwysiłkową, niczego nie potrzebuje. Jedno, co potrzebujemy, to kawałek podłogi, krzesła, żeby sobie usiąść po prostu i za pomocą tej metody się wyciszyć.
Rozumiem, że jest to metoda do wyciszenia naszego organizmu. Jakie są motywacje? Znają Państwo historię swoje w tej grupie zapewne. Z czym przychodzą osoby, żeby pomedytować?
Powody, dla których sięgamy po taką metodę pracy nad sobą, są naprawdę różne. Od jakiegoś stanu nerwowego poprzez modę, chęć poznania jakiegoś nowego tematu, czy stres, którego jest dzisiaj bardzo dużo. Ja zaczynałem medytować i sięgnąłem po tą metodę, ponieważ żyłem w bardzo dużym tempie, w dużym stresie. Myślę, że dalej to wszystko jednak gdzieś tam przenika mnie, ale już sobie z tym całkiem inaczej radzę. To też może być bardzo efektywna metoda do walki z różnego rodzaju uzależnieniami, gdzie w swojej historii miałem taką przygodę. I wiem, że nie wymaga to naprawdę jakichś wielkich nakładów i wysiłku. Jedynie czego się oczekuje od samego siebie, to pewnej konsekwencji, 15 minut rano, 15 wieczorem i chęci właśnie popracowania nad swoim stanem. Tutaj kolega powiedział, jak często ta joga, medytacja może być jakby postrzegana. My, mówiąc słowo medytacja, właśnie praca nad tym stresem, rozumiemy dążenia do stanu do wyciszenia tak zwanego potoku myślowego. Często jest tak, że kiedy idziemy spać, to te myśli nas cały czas atakują. To jest ten moment, kiedy w ogóle je zauważamy, że to jest gdzieś poza naszą kontrolą. Jak jest proces myślowy rozważań, myślenia, analizowania, to jest nam pomocne. Ale jak jest taka chwila, kiedy już nie chcemy tego robić, a to się dalej toczy, no to już jest coś nie tak. I to właśnie to coś nie tak widzimy przeważnie, jak idziemy na przykład spać. Przez nasze ćwiczenia medytacji potrafimy zbudować taki stan w umyśle, w sercu, w duchu, w nas, że ten proces myślowy jest wtedy, kiedy go się oczekuje, a wtedy, kiedy go nie chcemy, to jest cisza. I ten stan takiej ciszy, gdzie nie ma tego potoku myślowego, my go już mieliśmy. I to był moment, kiedy byliśmy dzieckiem. Kiedy byliśmy dzieckiem, dzieci nie analizują, nie myślą, w sensie takim, co będzie jutro, co było wczoraj. Często jak mówimy dziecku, słuchaj, zaplanuj sobie jutrzejszy dzień, mówimy o takich brzdącach bardziej, kilkuletnich, no to on w ogóle tak się patrzy na nas, o co chodzi. Przecież to jest dzisiaj, tu i teraz. I ta medytacja to właśnie dotyczy tego, żeby to było tu i teraz, w tej chwili.
A w którym momencie podejmujemy decyzję, panie Bartoszu, o tym, że będziemy medytować? I co musimy wiedzieć o tej medytacji wcześniej? Czy w ogóle coś powinniśmy wiedzieć? Czy przychodzimy do grupy, czy możemy sami na balkonie albo w sypialni? Mhm.
Tutaj na początku oczywiście bardzo pomocne jest pojawienie się jakby u nas w grupie. Te zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 18:45 w budynku amfiteatru. Wstęp jest wolny, kto chce przychodzi. Po kilku takich spotkaniach już wiemy mniej więcej, jak to robić, więc w każdym momencie tak naprawdę, kiedy tego potrzebujemy, możemy po takie narzędzie sięgnąć. Tutaj kolega powiedział właśnie fajną rzecz. Medytacja Sahaja Yoga to jest wprowadzenie naszego umysłu w stan świadomości bez myśli. To znaczy, że my jesteśmy oczywiście świadomi, to nie jest absolutnie żadna hipnoza, tyle tylko, że zmniejszamy, a nawet całkowicie zatrzymujemy potok myślowy. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak na dzień dzisiejszy funkcjonuje każdy przeciętny Kowalski. Nie potrafimy funkcjonować bez bodźców, bez danych. Wchodzimy do mieszkania, nikogo nie ma, albo telewizor włączamy, albo odpalamy radio. Jesteśmy w samochodzie, tak samo radio. Mózg cały czas jest przyzwyczajony do tego, żeby te dane cały czas wymieniać. Więc my tak naprawdę nie znamy dzisiaj ciszy. I my nie potrafimy być sami ze sobą. To jest bardzo duży problem, bo w tym chaosie my, generując cały czas te myśli, pojawiają się problemy ze snem, pojawiają się problemy z zachowaniem jakiejś tam równowagi emocjonalnej. I tutaj właśnie medytacja Sahaja Yoga wychodzi temu naprzeciw, dając konkretny, namacalny mechanizm, który zresztą został przebadany przez różne ośrodki naukowe i uznany przez wiele organizacji. i daje realne, namacalne narzędzie, które działa i można to natychmiast poczuć na sobie. Więc jakby sama forma medytacji jest bardzo prosta w swojej zasadzie, ale jednocześnie bardzo skuteczna.
Ale to tak za pierwszym razem coś poczujemy, panie Gerardzie? Czy w ogóle coś mamy czuć?
Tak, jest to możliwe. To zależy od danego człowieka przeważnie, bo jeżeli ja jakby wypowiem się na temat siebie, kiedy ja zacząłem medytować, zacząłem w ogóle iść w tym kierunku, to raczej miałem takie podejście, że ja raczej udowodnię, że to nie działa.
Tak sceptycznie tak podchodził pan do tego.
Doszedłem do wniosku, no fajnie to brzmi, takie coś, co mnie jednak zainteresowało, ale z takim nastawieniem, że pokażę, że to jest takie dużo gadania, a na końcu nie ma efektu. I no... Jednak jest efekt. A ponieważ ja bardzo dynamicznie żyłem, to tak naprawdę po jakimś dłuższym czasie, po kilku tygodniach, nawet tam gdzieś po dwóch, trzech miesiącach, zacząłem tak naprawdę czuć coś, co mi opowiadali inni, że powinienem czuć. Czyli ten spokój, przepływ jakiejś energii. Tak?
Jakąś równowagę wewnętrzną,
tak
brak
jest.
Strachu, tak? Jakąś
dokładnie.
Odwagę taką.
To zacząłem zauważać u siebie w koło. Ja mówię, oj, coś się dzieje. Jest inaczej. Poznałem ludzi, którzy przychodzili do nas, przychodzą i oni ten efekt mieli naprawdę bardzo szybko. Po kilku spotkaniach oni już mówili, czuję to, czuję tamto, to się zmieniło, tamto się zmieniło.
Ale tak? Gdzie czujemy? W splocie? Czy w mózgu coś czujemy? W sercu? Jak to się czuje?
To jest dobre pytanie. Tak jak wspomniałem, że my tak naprawdę wracamy do tego stanu, które było u nas, jak byliśmy dzieckiem. U dzieci, u bardzo małych dzieci, czyli kilkutygodniowych takich małych ludzi, kilkumiesięcznych, czasami nad ciemiączkiem można poczuć taki chłodny wiatr. Jak się rękę położy lekko nad głową, nad ciemiączkiem, tak?
Tak.
To można u tego dziecka poczuć taki chłodny powierzch wychodzący z ciemiączka. To jest właśnie ta energia, która wychodzi. Dlatego też nieraz mówią te nasze babcie, ciocie, przynajmniej kiedyś, żeby nie wolno tam dotykać. Nie dlatego między innymi, że to jest miękkie miejsce, ale też, że to jest właśnie ten element taki energetyczny. Też między innymi u dzieci, jak jesteśmy w pokoju, czuć ten fresh. To nie są kosmetyki, to nie są rzeczy, które tam są kolorowe, bo one mogą tak naprawdę być w różnych miejscach, ale my przy tych dzieciach zaczynamy czuć się lepiej. Każdy chce chociaż postać.
Tak, energię czerpiemy.
My nie wiemy, o co chodzi,
tak,
ale coś jest, coś nie? Jest. I teraz tą energię można nad tym ciemiączkiem wyczuć. I teraz, jak my zaczniemy medytować, właśnie tą metodą Sahaja Yoga, zostanie obudzona w nas ta energia kundalini, czy energia ducha, czy właśnie ta czystość, niewinność, różnie się na to mówi, to nad ciemiączkiem u dorosłego człowieka znowu można to poczuć. I to jest
czyli ten... Jak ja bym teraz sobie tę chwilę tu potrzymała, tak to... No, nie wiem, czy się potrafię skupić, ale coś
jakby
mogłabym
pani chwileczkę
poczuć,
pomedytowała, tak?
Mhm. Tak. Czyli nawet... spróbowała się odłączyć od myśli, nie zwracała uwagi na to, że są panowie, że jest pan realizator, że jest studio, mikrofony i tak dalej, że nawet jakiś inny
pani
świat
jakby,
poszła,
tak jest, to znaczy nie inny świat, to jest dalej ten sam świat.
A, no właśnie.
To jest czyli... dokładnie dalej ten
no to
sam
nie
świat.
Nie jest łatwe.
Ale jest
żeby
pani
tak się
w stanie to poczuć.
Trochę wtyczkę wyłączyć jakąś taką.
Ja bym powiedział na odwrót.
Powiem tak.
Pan Bartosz przyjdzie mi z pomocą, co ja mam zrobić.
Tak, tak. Teraz zaczynamy rozbierać procesy na atomy, więc trzeba zastanowić się, jak to przedstawić się słuchaczom. Generalnie rzecz biorąc, ja może jeszcze tutaj rozwinę wypowiedź Gerarda. Tutaj chodzi o to, że te ustawienia fabryczne dzieci, tak to nazwijmy kolokwialnie.
Tak z brzucha tak od mamusi, tak?
One są najlepsze. I teraz wraz z tym, jak dziecko rośnie, rozwija się, nabywa pewnego rodzaju uwarunkowań, powiedzmy, nie wiem, no, emocjonalnych, psychicznych
tak,
i
no
zaczyna
się
kształtować osobowość. Tak jest, zaczyna się
kształtuje.
Kształtować. Mhm. Zaczyna się kształtować taka samodzielna jednostka. I teraz problem jest taki, że część z tych uwarunkowań, one są dobre, niektóre nie. Nabywamy jakiś tam bagaż, który czasami jest dla nas ciężarem. I teraz skutek tego kształtuje się pewna osobowość, która ma pewne, nazwijmy to, obciążenia. Ta medytacja, ta forma medytacji, którą my stosujemy, tak w skrócie mówiąc, w dużym uproszczeniu, powoduje, że te rzeczy od nas odpadają. Odpadają jakieś lęki, strachy, jakieś uwarunkowania, co mogę, czego nie mogę, do czego się nadaje, nie nadaje. I zostaje, jakby można powiedzieć, że ta nasza istota jest obierana jak cebula z tych warstw. I wracamy z powrotem do tych ustawień fabrycznych, do radości, do miłości, do stanu świadomości bez myśli, czyli takiego stanu, w którym my naprawdę jesteśmy tu i teraz.
Takiej wolności,
tak?
Tak.
Często ludzie używają haseł carpe diem, żyj chwilą i tak dalej. Jasne, super, fajnie, ale jak to zrobić? Bo to nie jest, że dzisiaj uchleję się i nie będę myślał o tym, czy mam jutro na bilet powrotny, czy nie. To nie o to chodzi, tak? Tu chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby być w tej sekundzie, żeby być w teraźniejszości. A być w teraźniejszości to znaczy, że my nie mamy myśli związanych ani z tym, co będzie, czyli z przyszłością, ani nie rozpamiętujemy przeszłości. Czyli to jest proces, w którym my naprawdę jesteśmy tu i teraz i wtedy my jesteśmy w stanie prawdziwie czerpać radość z tego momentu. Ale nikt nie wie, jak to zrobić. Dlatego, że cały czas mamy myśli, tak, wstajemy rano, tu już odpalamy listę, tak jest, odpalamy listę, kartka, muszę zrobić to, tam pojechać, tu zadzwonić, to odebrać, jeszcze muszę zrobić, nie wiem, na śniadanie to, tamto i tak dalej, zakupy,
obowiązki, dzieciaki. Projekt i tak
dalej. Jest, czyli my tak naprawdę jesteśmy cały czas w procesie, który generuje nam myśli. No i oczywiście związane z tym, można powiedzieć, na emocje. I teraz ta medytacja, ona pozwala stanąć w takiej pozycji świadka. To znaczy, że my widzimy to, co się dzieje, jesteśmy w tym aktywni, ale to nie wciąga nas emocjonalnie, ani nie eksploatuje nas mentalnie, krótko mówiąc, tak? Czyli my, można powiedzieć, bardziej przyjaźnie i bardziej spokojnie idziemy przez ten taki tryb dnia codziennego, przez to życie. Dlatego ja zawsze nawiązuję do tego, że te ustawienia fabryczne dziecka, one są bezbłędne. Tak jak Gerard powiedział, w tym pokoju, gdzie jest to dziecko, my się czujemy fantastycznie, czujemy się lepiej, coś jest takiego, że chce się tam przebywać. I ja wiem jedno, nie wszystko da się zmierzyć linijką, ale jednak każdy z nas doświadczył różnych rzeczy, których nie da się właśnie w taki sposób zmierzyć, a jednak są, a jednak to poczuliśmy, więc czasami może warto pobiec za tą intuicją i zobaczyć, co tam właśnie na końcu takiego ciekawego i wyjątkowego jest.
Dużo mówimy o dzieciach. Czy dzieci też mogą medytować, mimo że mają te ustawienia fabryczne?
Oczywiście, jak najbardziej.
Mają najłatwiej.
Mają najłatwiej. Tu jakby nie ma uwarunkowań wiekowych. Warunek jakby jeden konieczny, który jest wskazany, to jest, żeby jednak ta mama też medytowała. I w momencie, kiedy mama będzie w medytacji, to dziecko się szybciej wyciszy. I teraz ono co prawda nie musi medytować 15 minut, 10, pół godziny. Ono wystarczy, że się wyciszy na 2-3 minuty, w taki stan medytacji wejdzie. Wiadomo, że dziecku inaczej się w zależności od wieku tłumaczy jako formę zabawy czy ćwiczenia. I ona na chwilę wystarczy, że wejdzie i to będzie ten sukces, nazwijmy, medytacyjny, ono już sobie pociągnie przez cały dzień.
Ja się uśmiecham, bo już sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy niecierpliwa mama już chce powiedzieć dziecku: bądź grzeczny, a teraz to możemy zamienić na spróbujmy medytować, żeby się dziecko wyciszyło i spełniło potrzeby tej mamy.
Dokładnie.
Tak?
Zagrajmy w króla ciszy?
O, no to się zdarza. Pytam o te dzieci, bo w końcu dorośli z dzieci wyrastają, więc jeśli to dziecko będzie nauczone pewnych zachowań, no to będzie dorosłym znacznie bardziej zrównoważonym, tak mi się wydaje.
Tak jest. Tak?
Są u nas też panie, które mają dzieci i one same zauważyły, że jeżeli one systematycznie medytują, to widzą, że całkiem inaczej współpracują ze swoimi dziećmi.
Czyli te relacje się poprawiają.
Dokładnie. Tak? Ten obszar energetyczny, duchowy, on nie jest rozhuśtany, on już zaczyna tak stabilizować się. I te wpływanie na dziecko, czy dziecko na mamę, też już całkiem inaczej ta komunikacja przebiega. One same zauważają, że mniej medytują, to zaczyna się znowu huśtawka. Medytują, to jest okej. Więc pani zadała pytanie, czy to da się poczuć. Da się poczuć, da się to zauważyć. I można właśnie też obserwować to w takiej roli świadka, co się dzieje, jak medytuje albo jak nie medytuje.
Czyli tak, znakomity trochę eksperyment, tak jest.
Tak, że wychodzę z siebie, tak, staję obok i się obserwuję, tak, coś takiego.
Niedokładnie.
Niedokładnie, no to proszę mi wyjaśnić.
Nie ma to nic wspólnego z wychodzeniem, że tak powiem, z ciała. Bardziej tu chodzi o to, że będąc w stanie świadka, tak to powiedzmy nazwijmy, tak, widzimy, co się dzieje, znaczy jesteśmy, tak, normalnie żyjemy, funkcjonujemy, ale zauważamy, że nie wchodzimy emocjonalnie w różne problemy czy różne sytuacje, które się wydarzają tak mocno, jak powiedzmy bez tej medytacji. Tak? I to jest bardzo fajne doświadczenie. My zawsze zalecamy osobom, które przychodzą po raz pierwszy na zajęcia, żeby zrobiły sobie taki eksperyment na sobie. Czyli żeby na przykład przez tydzień czasu medytowały regularnie rano i wieczorem. 10-15 minut rano, przed pracą, wieczorem, przed snem. To wszystko przez tydzień czasu, żeby to był jakiś tam okres. I żeby obserwowały, co się dzieje z ich dniem codziennym i najlepiej, żeby to zapisywały, dlatego że mamy tendencję do tego, że jak coś się dzieje dobrego, to przyjmujemy, cieszymy się tym, ale bardzo szybko o tym zapominamy, o tych różnych
tak,
małych, fajnych rzeczach.
Tak, celebrujemy to, co nam się nie udało.
Tak jest, a to, co nam się nie udało, to zaraz się zaczyna cały dramat i tak dalej. I takie doświadczenie, jak się do tego podejdzie uczciwie, oczywiście na zasadzie, okej, muszę sprawdzić, czy to jest dla mnie dobre i czy to mi coś daje, daje naprawdę fantastyczne rezultaty. I myślę, że największą taką przyjemnością jest, jak potem te osoby gdzieś tam przychodzą do nas z powrotem i rozmawiamy o tych różnych doświadczeniach i właśnie słuchanie o tych różnych tak zwanych małych cudach, my to tak nazywamy, jest chyba największą jakby przyjemnością w tym wszystkim. To pokazuje, że to ma bardzo duże zadanie.
Czy musimy mieć muzykę do tego albo jakąś pozę musimy do medytacji przyjąć? Czy możemy to robić prowadząc auto i stojąc w korku?
Dokładnie tak. Czy możemy na spacerze, na ławce, może to być bardziej wyszukana metoda, że usiądziemy sobie w półlotosie, po turecku mówiąc popularnie, i do tego jest jakaś pozycja taka swobodna, możemy to zrobić na krześle, w autobusie, naprawdę w różnych miejscach na spacerze. Zaznaczę jeszcze jakby taką jedną rzecz, że żeby medytować, być w medytacji i zajmować się tym, to wcale to nie wiąże się z tym, że muszę coś na siłę zmienić. Jeżeli będziemy zmieniać, to będzie efekt taki naturalny. Czyli palę papierosy, to nam automatycznie odpadnie. Więc tu zmiany zachodzą bezwysiłkowo. Z tą medytacją jest bardzo podobnie. To nie musi być jakieś napięcie, żeby wejść w medytację. To może być moment. I akurat my tutaj mówimy, że można medytować rano, wieczorem, ale to może być naprawdę prawie każde miejsce. I nawet jak jest jakiś hałas, dzieci się bawią, są głośne, przekrzykują się. Jak będziemy w uwadze, to już jest ta medytacja.
A jak głowa kogoś bardzo boli, to też może ta medytacja pomóc?
Oczywiście.
Ja dzisiaj jestem w takim stanie właśnie. Trzymam się za głowę. Mhm. Bardzo się wysilam, żeby logicznie z panami rozmawiać. Myślę o tym, że jak wrócę do domu, to sobie spróbuję zrobić...
medytację.
Pan tak ładnie nazwał. Być w...
uwadze.
Być w uwadze. Mhm. Ja to myślę, mi przejdzie? Wtedy?
Powiem pani, że oczywiście bóle głowy mają jakby różne podłoże, ale przeważnie jest to stres.
Napięciowe tak, takie, no
tak
jasne.
Jest. Jeżeli będziemy medytować systematycznie, to zacznie puszczać. I to będziemy czuli. Mało tego, nawet to będzie widać po twarzy. Że napięcia, ścięgien, mięśni, że buzia się nam zmieni. I to będą widzieli też inni ludzie. Więc jeżeli pani mówi, że panią boli głowa i to się pani zdarza często, czy nie jest to rzadkością, to może warto właśnie się zastanowić, czy nie zacząć trochę tej medytacji, tydzień, dwa, trzy, zobaczyć, co pani to przyniesie. I wtedy też będzie pani wiedziała, jak sobie z takim bólem głowy próbować poradzić.
To tak tylko na marginesie, bo tak sobie wyobrażam, że medytacja nie jest medycyną alternatywną.
Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że tak. Dlatego, że jeżeli chodzi o Sahaja Jogę, to jest najbardziej dokładnie przebadana forma medytacji na świecie. Może tutaj słuchacze o tym nie słyszeli, ale faktycznie jak się trochę poszpara w internecie, wpisuje się po angielsku badania, to można dotrzeć do badań na Akademii Moskiewskiej, można dotrzeć do badań na temat wpływu medytacji Sahaja Yoga na takie choroby czy tam schorzenia jak ADHD, nerwice, różne tam napięciowe.
To już była skłonna nawet uwierzyć, że coś takiego.
Tak. I także badań jest bardzo dużo.
Nadciśnienie pewnie.
Tak, oczywiście. Mhm. Znaczy ja powiem tak, no organizm jest tak skonstruowany, że jak pani przetnie palec, to nie biegnie pani od razu na zszycie albo na amputację, tylko on ma zdolność do samoregeneracji. To dotyczy tak naprawdę każdej warstwy tego naszego organizmu. Więc tutaj, jeżeli my jesteśmy w balansie, jeżeli my jesteśmy w dobrym zdrowiu psychicznym, powiedzmy fizycznym, to naturalną rzeczą jest, że te objawy będą po prostu ustępowały. Co nie znaczy, że nie mamy stosowania również tych uznanych metod leczenia, czyli taką drogę, bym powiedział, no szpitalną. Ja tutaj wspomnę właśnie, że te badania, które były prowadzone w różnych instytutach, jednoznacznie potwierdziły naprawdę zbawienny, dobroczynny wpływ tej medytacji. I w sumie mamy wiele osób z tego naszego otoczenia, które właśnie poprzez medytację całkiem przy okazji uporały się z pewnymi jakimiś tam dolegliwościami. Ból głowy jest taką rzeczą, która wynika najczęściej właśnie ze stresu, z przepracowania, z przemęczenia. I tutaj, jeżeli chodzi o tę formę, to bardzo można szybko to załatwić i unormować.
No to dziękuję, to jakaś nadzieja jest dla mnie. A czy medytacje, możemy powiedzieć, że są dla ludzi, którzy chcą po prostu spokoju, czy też dla tych, którzy są znerwicowani, są pracoholikami, są uzależnieni i w ogóle mają jakieś problemy? I czy to jest jakaś alternatywa?
Owszem, tak. Dla ludzi, którzy mają jakieś problemy ze zdrowiem, jak najbardziej tak. Czy to na poziomie emocjonalnym, nerwowym, tempo życia, ale nie tylko dla tych ludzi. Jeżeli ktoś chce typowo pracować nad sobą, chce się rozwijać, chce poznawać jakby nowe obszary, to ta medytacja też mu w tym pomoże. A jeżeli ktoś uważa, że u niego jest wszystko fajnie poukładane, on tutaj nad wszystkim trzyma kontrolę i panuje, ale chce być bardziej wydajny, to też może po tą metodę sobie sięgnąć, bo widać w momencie, kiedy ten człowiek się wyciszy i zbalansuje, że ma następny pokład energii, szybciej się regeneruje, prześpi się 5 godzin, jest wyspany i wypoczęty. Często mamy przecież tak, że śpimy 10 godzin i wcale nie stajemy wypoczęci. Więc to jest sposób na życie. Nam najłatwiej zobaczyć efekty, kiedy mamy problemy zdrowotne i ich później nie mamy. I wtedy najchętniej sięgamy po coś, bo to nie pomogło, tamto nie pomogło, więc zróbmy coś innego. Więc dla tych ludzi jak najbardziej, ale jeżeli ktoś właśnie jest w takim stanie zadowalającym, że mówi jest okej, a chcę właśnie być bardziej efektywny, to tutaj już nie wychodzimy z tego poniżej punktu zera i praca, tylko idziemy już powiedzmy od punktu zero w górę, widzimy następne korzyści.
Poza tym spotkanie z drugim człowiekiem to chyba też jest już bardzo dobra rzecz.
My na przykład cieszymy się z tego, że w momencie, kiedy razem medytujemy i możemy się podzielić doświadczeniem, czułeś tą energię dzisiaj, jak szła tutaj, tak, tak, to było, dokładnie tak to było. I dzielimy się tymi wrażeniami i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Ale też nie chciałbym, żeby to był taki wydźwięk, że ta medytacja jest tylko dla wąskiej grupy. To jest naprawdę uniwersalne narzędzie. Ja bym to nawet starał się porównać do takiej higieny.
Kiedyś psychicznej.
Ludzie, dokładnie. To jest tak jak kiedyś ludzie nie myli zębów, rzadko się kąpali. Dzisiaj wiemy, że to jest rozwiązanie wielu naszych problemów i to z chęcią robimy. Rano wstajemy i robimy toaletę. I teraz do medytowania ja tak na to już patrzę dzisiaj. Kiedyś przyszedłem z problemami i zacząłem nad tym pracować, a dzisiaj widzę, że to jest właśnie taka higiena. Pomedytuję, wyciszę się, tempo życia jest olbrzymie. Mnóstwo informacji, mnóstwo jakichś reklam.
Stres.
Stres, oczekiwań, ambicji, co powinienem mieć, a czego nie mam, a kto coś ma. Tego jest dużo. I teraz koniecznie organizm powinien mieć moment, gdzie jesteśmy tą huśtawkę, nie da się jej zatrzymać, na pewno nie od razu przez medytację, ale sukcesywnie, żebyśmy się wyciszyli i żebyśmy dali mu odetchnąć. Tak?
Zmniejszyć amplitudę.
Tak, nie, czyli zamiast reklamowanych wszędzie suplementów, diety, które nas pobudzą, uśpią, wzmocnią i tak dalej, medytujemy.
Tak.
Wszystko w jednym mamy.
Dokładnie tak, dlatego że jest udowodnione, że ludzie szczęśliwi żyją najdłużej.
A medytowanie nas uszczęśliwi. Panowie są dowodami na to. Żywymi.
Jak widać na
i w dobrym nastroju i w dobrej formie.
Czytałem taki wynik z badania. Otrzymali też ci lekarze Nagrodę Nobla. Oni odkryli właśnie, że telomery z kodu DNA w wyniku stresu te końcówki się rozsypują. Ciężko je jest w ogóle zregenerować. Regenerować można w długim okresie czasu pewnymi suplementami i różnie z tym bywa, ale druga metoda regenerowania tych telomerów w kodzie DNA, w momencie kiedy DNA się rozsypuje, no to wiem, jakie są powikłania zdrowotne. Drugim sposobem na regenerację tych telomerów jest właśnie medytacja. I oni to bardzo wyraźnie powiedzieli. Taka praca nad sobą powoduje, że one są w stanie się zregenerować.
A telomery, jeżeli byśmy mieli to przełożyć na język człowieka, to są zegary, które mówią komórce, kiedy ma się rozpaść. Czyli te badania, o których Gerard mówił, one pokazały, że wskutek jakby praktyki medytacji wydłużamy życie telomerów i tymczasem przedłużamy sobie życie, można tak powiedzieć.
No to nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić naszych słuchaczy na medytację do stowarzyszenia waszego, tak?
Tak jest.
Spotykamy się regularnie w piątki, 18:45, w jednym z pomieszczeń amfiteatru.
Oczywiście w Zielonej Górze.
W Zielonej Górze.
Można po prostu przyjść i powiedzieć...
Chcę spróbować.
Tak jest. I nie trzeba adresu przynosić. Można przyjść prosto z pracy.
Jeżeli komuś ta formuła pracy nie będzie odpowiadała nad sobą, to po prostu mówię nie dziękuję. Był na dwóch spotkaniach, czy na jednym nawet i już. Zapraszamy.
Zapraszamy.
Dziękuję za rozmowę.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Niedawno ukazała się księga wierszy i prozy wydana z okazji Roku Praw Kobiet. Nosi ona tytuł Nadzieja kwitnie dłużej. Redaktorami tego wydawnictwa są Aleksandra Sołtysiak i Robert Rudiak. 16 października tego roku o godzinie 17 w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza odbędzie się niecodzienne spotkanie pani Aleksandra Sołtysiak. Zapraszamy na tą imprezę. Dlaczego zależy nam na tym, żeby przyszło jak najwięcej ludzi?
Będzie to promocja naszej publikacji, która dotyka bardzo trudnego tematu społecznego, cierpienia przemijania. Poświęcona jest ona niezwykłym kobietom, które o sobie nie mówią bohaterki, ale one zasługują na najwyższy szacunek. Są to kobiety amazonki, które przeszły skomplikowany proces leczenia. Książka w zasadzie poświęcona jest kobietom zmagającym się z eskalacją osobistych doświadczeń związanych z leczeniem chorób nowotworowych. A dlaczego amazonki? Dlatego, że mają wiele lat doświadczeń w tym zagadnieniu. Dlatego, że ratują drugiego człowieka. To może być potencjalnie każda z nas lub każda z nas poprzez swoich krewnych doświadczyła dramaturgii właśnie w tak trudnej chorobie, jaką jest choroba nowotworowa.
W tym tomie znajdziemy wiersze Amazonek właśnie?
Nie, w publikacji znajdziemy 13 relacji kobiet, które zwycięsko przeszły przez ten złożony proces chorobowy. Do tej publikacji zaprosiłam niezwykłych poetów i poetki, jest to 16 osób, a kryterium jakie? A no właśnie, są wśród poetów osoby, które same zmagają się z tą chorobą lub same w swoich rodzinach tego doświadczyły. Więc ta książka tętni życiem. To nie jest tylko produkt intelektu, to jest produkt serca, duszy i woli. To są świadectwa poetyckie w ramach solidarności z cierpiącymi.
Czy na tym spotkaniu będziemy mogli poznać te wiersze? Ktoś będzie je czytał?
Przewidzieliśmy taki element programu. Aczkolwiek mamy wiele zgłoszeń różnych osób zaproszonych, które chcą aż po 3-4 minuty przemówić, więc będziemy próbowali zachęcić. Na pewno będą wyłożone publikacje, ale nie zdradzamy wszystkiego do końca.
Ale o wystawie fotograficznej możemy powiedzieć?
Tak, jak najbardziej. Będzie wystawa fotograficzna Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonki. Zatytułowałyśmy, no właśnie, w euforii wygrałyśmy z rakiem i cieszymy się życiem. Będzie prezentacja malarstwa Renety Brzozowskiej z cyklu Baletnica i zakończę oprawą muzyczną znana w naszym środowisku aktorka pani Anna Chaba, arapeut Rtuary, no jakże wymowne, piosenki Edith Piaf.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 16 października o 17. Czy trzeba mieć jakiś bilet wstępu?
Nie. Zapraszamy tych, którym ten temat jest bliski. A myślę, że z regionu przybędą, z północy, z Gorzowa, z Międzyrzecza, z Żagania, z Żar. Więc oby ten wieczór był czasem wzajemnych radosnych gratulacji uniesień. I myślę, że to będzie taki piękny, laudacyjny moment spięcia w tym regionie Roku Praw Kobiet.
Liczymy na obecność Państwa 16 października o godzinie 17 w Domu Harcerza w Zielonej Górze. Jeżeli wszystko dobrze się ułoży, spotkam się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.